The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy nowy tydzień. Jest poniedziałek, 21 dzień października, a jest to 295 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje zatem zaledwie 72 dni. Po to, aby stworzyć piękniejszy, bogatszy, pełen miłości i mądrości świat. Powiedział to Eckhart Tolle.
Sobie coś, co nie pozwala odejść. Jak magnes wciąż przyciągasz mnie. Kolejny szkic na naszej długiej drodze. Ja na próbę nie chcę żyć.
Masz w sobie coś, co daje mi nadzieję. Przez życie mnie do przodu pcha. A błądzę i wiem, że czegoś nie rozumiem. A odpowiedź w tobie mam.
Może inaczej widzimy nasz świat. Skomplikowany, z milionem wad. Nie jest za późno, by wrócić na start. Poprowadź mnie, poprowadź mnie.
Poprowadź mnie, poprowadź mnie.
Bo nic już nie liczy się bardziej niż my. Gotowi na wszystko, na każdą z tych chwil. Wciąż zaplątani w miłości nić. Poprowadź mnie, poprowadź mnie. Chcę tam być.
Wspomnień. Czy to naprawdę jeszcze my?
Obok chcę być i kochać się przytomnie. Bo na próbę nie chcę żyć.
Może inaczej widzimy nasz świat. Skomplikowany, z milionem wad. Nie jest za późno, by wrócić na start.
Poprowadź mnie, poprowadź mnie.
Poprowadź mnie, poprowadź mnie.
Bo nic już nie liczy się bardziej niż my. Gotowi na wszystko, na każdą z tych chwil. Wciąż zaplątani w miłości nić. Poprowadź mnie, poprowadź mnie.
Magnetycznym ściągasz wzrokiem. Czuję, jak wchodzimy w ogień.
Potrzebuję cię z powrotem. Potrzebuję cię.
Faceci generalnie później dojrzewają, ale na niektórych z nich czasem warto poczekać.
Bo nic już nie liczy się bardziej niż my. Gotowi na wszystko, na każdą z tych chwil.
Kalendarium historii. 1520. W czasie swojej wyprawy dookoła świata Ferdynand Magellan odkrył cieśninę nazwaną później jego imieniem. 1595. Dzień po wygranej przez wojska polskie bitwie pod Cecorą zawarto traktat pokojowy, na mocy którego Tatarzy uznali władzę Jeremiego Mochyły, osadzonego na tronie mołdawskim przez kanclerza Jana Zamoyskiego i zgodzili się, by na obszarze gospodarstwa pozostały polskie wojska. Dwa dni później armia turecka rozpoczęła odwrót. 1671. Wojna polsko-kozacko-tatarska. Hetman polny koronny Jan Sobieski rozgromił wojska kozacko-tatarskie w bitwie pod Kalinikiem. 1831. Kapitulacja twierdzy Zamojskiej i upadek powstania listopadowego. 1879. W Molno Park w stanie New Jersey zespół badawczy pod kierownictwem Thomasa Alvy Edisona skonstruował pierwszą w pełni użyteczną żarówkę z grafitowym żarnikiem, która świeciła przez kilkadziesiąt godzin. 1933. Ukraiński nacjonalista Mykoła Łemek na znak protestu przeciwko wywołaniu wielkiego głodu na Ukrainie zamordował naczelnika kancelarii konsulatu sowieckiego we Lwowie i jednocześnie emisariusza sowieckiego wywiadu Aleksieja Majłowa. 1943. W swym mieszkaniu przy ulicy Ludwiki 6 w Warszawie została aresztowana przez gestapo Irena Sendlerowa. 1944. Wojna o Pacyfik. Doszło do pierwszego ataku kamikadze na australijski krążownik HMS Australia. 1949. Przekazano do eksploatacji pierwszy zbudowany po wojnie w Polsce statek pełnomorski SS Sołdek. 1959. W Nowym Jorku otwarto Muzeum Guggenheima. 1963. Ostatni żołnierz polskiego podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego, sierżant Józef Franczak, pseudonim Laluś, poległ w walce z obławą ZOMO we wsi Majdan Kozic Górnych na Lubelszczyźnie. 1966. Na walijskiej wsi Aberfan oberwała się hałda kopalniana, w wyniku którego zginęły 144 osoby, głównie uczniowie z zasypanej szkoły. 1984. Biskupi archidiecezji warszawskiej wystosowali list do wiernych, w którym wyrazili niepokój o losy zaginionego księdza Jerzego Popiełuszki. 2006. W swym domu w Kiełpnie popełniła samobójstwo 14-letnia Ania Halman, uczennica gimnazjum nr 2 w Gdańsku, która dzień wcześniej została w trakcie lekcji upokorzona przez 5 uczniów swojej klasy. 2007. Platforma Obywatelska wygrała przedterminowe wybory parlamentarne. 2003. Papież Jan Paweł II powołał 30 kardynałów, w tym Polaka Stanisława Nagiego. 2014. Południowoafrykański lekkoatleta Oscar Pistorius został skazany na 5 lat więzienia za nieumyślne spowodowanie swojej partnerki Rewi Steenkamp.
Zapraszamy do reklamy.
Śmierć bliskiej osoby to tragedia życiowa. Jesteśmy pełni żalu i rozpaczy. I wtedy potrzebna nam jest dłoń ludzi, którzy przyjdą z pomocą w przygotowaniu ostatniej posługi zmarłemu, a nam okażą współczucie w tej tragicznej chwili. Takim miejscem jest dom pogrzebowy rodziny Tomaszewskich. Adres 2728 East Allegheny Avenue. Telefon 215-739-6624. 215-739-6624.
Unia kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-9580, 609-278-9580. Przyłącz się do nich już dziś.
Żegnamy reklamy.
A teraz na tropie bursztynowej komnaty. Zagadka zaginięcia słynnej bursztynowej komnaty podczas II wojny światowej wciąż rozpala wyobraźnię. Oto cztery polskie tropy w tej tajemniczej sprawie. Powstała ona na początku XVIII wieku. Bursztynowa komnata była wtedy nazwana ósmym cudem świata. Cóż, misterna robota gdańskich bursztynników w pełni zasługuje na to miano. Jej kopia, tworzona w latach 1973-2003, która obecnie znajduje się w Carskim Siole, kosztowała przeszło 11 milionów dolarów. Oryginał z oczywistych względów jest znacznie cenniejszy. Jego wartość szacuje się minimum na pół miliarda dolarów. O ile ktoś byłby w stanie go znaleźć. Skarb przywędrował z Prus do Rosji i w nienaruszonym stanie przetrwał rewolucję bolszewicką. Wtedy jednak, w 1941 roku, do Rosji wkroczyli hitlerowcy. Los bursztynowej komnaty został przesądzony. Gauleiter Prus Wschodnich Erik Koch rozkazał spakować ją w drewniane skrzynie i przywieźć do królewca. Tam widziano ją po raz ostatni w styczniu 1945 roku. Później ślad po niezwykłym dziele sztuki zaginął. Jedna z hipotez głosi, że bursztynowa komnata przepadła na zawsze. Spłonęła podczas bombardowania królewca. Nie brakuje jednak głosów, iż Niemcy zdążyli ją wywieźć i ukryć. Gdzie? Tego nie wiadomo. Przez dekady skarbu szukały rzesze ekspertów, urzędników, służb specjalnych, miłośników historii, a nawet radiostetów i jasnowidzów. Wskazywano na wiele potencjalnych lokalizacji, również w Polsce. Oto pięć z nich. Kwatera Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych w Mamerkach. Wiele tropów wskazywało, że Niemcy ukryli bursztynową komnatę w jednym z bunkrów w Mamerkach, nieopodal Węgorzewa na Mazurach. Wykopany w latach 1940-1944 kompleks podczas wojny służył dowództwu niemieckich sił lądowych jako kwatera główna. Kiedy hitlerowcy opuszczali to miejsce na początku 1945 roku, nie zdecydowali się na wysadzenie bunkrów. Historycy przypuszczają, że nie mieli wystarczająco dużo materiałów wybuchowych lub zabrakło im czasu. Ale zdaniem niektórych mogło to się wiązać z faktem, że w jednym ze schronów zamurowali skarb i planowali do niego wrócić. Nawet relacje okolicznych mieszkańców sam Erich Koch miał nakierować poszukiwaczy komnaty na Mamerki. W latach 50. i 60. polscy saperzy próbowali nawet wysadzić fundament bunkra numer 31, aby dostać się do skrytki. Bezskutecznie. O Mamerkach jako potencjalnym miejscu ukrycia bursztynowej komnaty ponownie zrobiło się głośno w 2016 roku, kiedy przeprowadzono na szeroką skalę działania poszukiwawcze. nie przyniosły one rezultatu, poza zwiększonym ruchem turystycznym w tej miejscowości. Ale to nie wszystko. Naukowcy odkryli pod miastem sieć tuneli. Jeden z nich łączył zamek z kościołem. Na dodatek właśnie w Pasłęku rozpoczął polityczną karierę Koch. Zapewne więc dobrze znał miejscowość i wiedział o podziemnych korytarzach, w których można było ukryć skarb. Niestety, ani amatorom, którzy przekopali warownię, ani saperom z Malborka, którzy szukali tam komnaty w 1983 roku, nie udało się trafić na żaden jej ślad. Drugie miejsce. Zamek w Bolkowie. Ta historia brzmi łudząco podobnie do poprzednich. W ostatnich miesiącach II wojny światowej do Bolkowa na Dolnym Śląsku miał dotrzeć konwój ciężarówek. Auta zaparkowały na dziedzińcu tamtejszego zamku, a następnie żołnierze zaczęli wypakowywać z nich tajemniczy ładunek, który ukryli w podziemiach tunelu. Cała akcja trwała 3 dni. Później puste ciężarówki odjechały w stronę Legnicy. Wiedzę na temat dokładnej lokalizacji skarbu, który miał być, a jakże, bursztynową komnatą, posiadał wysokiej rangi oficer rosyjski. O cennym depozycie miał się dowiedzieć od niemieckiej kochanki. Tuż po wojnie ponoć wielokrotnie badał zamkowe wzgórze przy użyciu wykrywaczy min. Niczego nie znalazł. Albo nie zdążył znaleźć. Wczesną jesienią 1945 roku został zamordowany. Ktoś zaszedł go od tyłu i uderzył nożem w plecy. Czy zabrał tajemnicę lokalizacji komnaty do grobu? Obecnie badacze w to wątpią. Maciej Bartkow, który napisał książkę poświęconą sekretom zamku Bolków, mówi: na potrzeby swojego śledztwa przeprowadziłem solidne kwerendy archiwalne, przede wszystkim w Instytucie Pamięci Narodowej. Jak się okazało, nie zachowała się żadna dokumentacja dotycząca na przykład poszukiwań bądź gromadzenia przez struktury spraw wewnętrznych PRL jakichkolwiek informacji o takim wydarzeniu, czyli przeniesieniu do Bolkowa tajemniczego transportu. To dziwne, bowiem aparat komunistycznego państwa takimi poszukiwaniami także się zajmował, prowadząc je na przykład w Górach Sowich, Kamiennej Górze czy Lubiążu. O Bolkowie jednak nie odnalazłem niczego. Jeśli nie ma Merki, Bolków, dno Bałtyku czy Pasłęk, to gdzie znajduje się skarb? Szukano go w bardzo wielu miejscach, nie tylko w Europie, ale i w Argentynie i na Grenlandii. W sumie naliczono nieomal 200 potencjalnych lokalizacji, z czego 50 w Polsce. Jednak wiadomo na pewno, bursztynowa komnata po dziś dzień zostaje zaginiona. Jedyną pewną wiedzę o komnacie zabrało ze sobą do grobu kilka osób: hitlerowskich dygnitarzy i urzędników z Królewca, będących najbliżej skarbu w dniach, w których ważyły się jego losy. Zdawali oni sobie doskonale sprawę, jaką wartość w oczach Rosjan i aliantów będzie miało po wojnie to arcydzieło. Wiedzieli, że może być ono kartą przetargową, która wykupi im życie. Skutecznie z niej skorzystał Gauleiter Prus Wschodnich Erich Koch, który mimo wyroku śmierci zmarł śmiercią naturalną wiele lat po wojnie w polskim więzieniu. Jakim cudem? Dla służby bezpieczeństwa, a także Sowietów, którzy monitorowali sprawę, kluczowa była wiedza Kocha właśnie o komnacie. Komunistyczna bezpieka do końca miała nadzieję na wydobycie jej od hitlerowskiego zbrodniarza. Erich Koch, komisarz Rzeszy do spraw Ukrainy i ostatni nadprezydent Prus Wschodnich, tuż przed końcem wojny uciekł z Królewca do Rzeszy. Wpadł 3 lata po wojnie w Hamburgu, zatrzymany przez Brytyjczyków. O ekstradycję Kocha wystąpiła zarówno Polska, jak i ZSRR. Ostatecznie Anglicy przekazali go Polsce. Proces rozpoczął się dopiero latem 1958 roku. Ostatecznie Koch usłyszał wyrok – śmierć. Został uznany winnym zamordowania 400 tysięcy Polaków. Wydawało się, że ostatnia godzina dla zbrodniarza wybiła, a jednak minął czas, a Koch ciągle żył. Osadzony został w więzieniu w Barczewie. Jako jedyny więzień zakładu miał specjalną celę. Ostatecznie zmarł dopiero w 1986 roku z przyczyn naturalnych. Koch wiedział, jak postępować, by maksymalnie długo odwlekać swój kres. Przez lata jego ciało nie przekraczało 50 kg. Formalnie więc nie był zdrowy i nie spełniał warunków egzekucji. Nie ulega jednak wątpliwości, że nazistowski zbrodniarz umiejętnie grał też zainteresowaniem bursztynową komnatą. W 1964 roku w więzieniu odwiedzili go ludzie z KGB. Podczas nagrywanego spotkania Koch sugerował, że komnata w ogóle nie wyjechała z Królewca, że jest tam ukryta do tej pory w tajemniczym bunkrze. Oferował nawet, że pokaże to miejsce, o ile Rosjanie zorganizują mu wyjazd do Królewca, już wtedy Kaliningradu. Ponoć przygotowania do tej eskapady trwały. Ostatecznie jednak nie doszła ona do skutku. Przez lata otaczający Kocha nimb tajemnicy sprzyjał najróżniejszym cwaniakom, próbującym zbić interes. Nie ominęło to zresztą i strażników więziennych z Barczewa lub ludzi pod nich podszywających się. Antkowiak pisał: w latach 90. z Międzynarodową Agencją Poszukiwawczą dwukrotnie skontaktowała się telefoniczna osoba przedstawiająca się jako strażnik z więzienia w Barczewie i proponująca sprzedaż dokumentów Kocha i pamiętnika po zbrodniarzu. Inny strażnik, w cudzysłowie, oferował wartościowe informacje, rzekomo uzyskane w zaufaniu od Gauleitera. Sam Koch w więzieniu kilka razy sporządzał testament, robił też notatki. Po latach najróżniejsi tajemniczy kolekcjonerzy próbowali tym handlować. W 2003 roku jeden z tygodników opublikował fragment zapisków Kocha, z których miało wynikać, że ukrył komnatę w swojej posiadłości w miejscowości Krasne na Mazowszu. Ostatecznie jednak testament Kocha znalazł się w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Nie ma w nim ani słowa o bursztynowej komnacie.
Przyjaciółko mego serca, szczęście miało jego kolor.
przyjaciółko z mych dziecinnych lat. Inaczej nie.
To duet Krystyny Prońko i Majki Jeżowskiej. Nosił on tytuł On nie kochał nas. Jest tutaj taka dość ciekawa historia, że obydwie kochały się i rywalizowały o jednego mężczyznę. A później na gruncie przyjacielskim doszły do wniosku, że żadnej z nich nie kochał. Jest to fakt autentyczny, który można odszukać w annałach polskiej piosenki. Zaniedbaliśmy nasz alfabet uczuć. Dzisiaj o pasji.
P jak pasja. Władysław Kopaliński w swoim słowniku wyrazów obcych pisze: pasja jest to namiętne przejęcie się czymś, zamiłowanie do czegoś, przedmiot czyjejś namiętności. A więc nie jest to tylko coś, co się zwyczajnie lubi, sympatyczne hobby lub przyjemny sposób spędzania czasu. Jest to silna emocja i zaangażowanie, które potrafią nadać życiu sens. Pasją może być podróżowanie, kolekcjonerstwo, czytanie, rozwijanie uzdolnień i mnóstwo innych rzeczy. Wspaniale, jeśli jest nią praca, a tym, którym się udaje, to szczęśliwcy. Taka praca mniej męczy i daje większą satysfakcję. Jak powiedział Stephen King, nawet z pozoru najdziwaczniejsza, najskromniejsza pasja jest czymś bardzo, ale to bardzo cennym. Dla odmiany życie bez pasji rodzi rutynę i nudę, poczucie, że kolejne dni mijają jałowo i pozbawione są celu. Jak wygląda nasza polska rzeczywistość? Czy żyjemy z pasją? Na jednym z portali edukacyjnych czytam: prawie połowa Polaków pytana, co najbardziej lubi robić w wolnych chwilach, odpowiada: oglądać telewizję. Tylko 3% z nas chodzi do kina czy teatru, 4% podróżuje i tyle samo gra na przykład w gry planszowe. 12% w wolnym czasie gotuje, 9% majsterkuje, a co trzeci twierdzi, że spotyka się z przyjaciółmi. Jednak 41% najchętniej siedzi przed telewizorem, 17% przed internetem, a 25% śpi. Co piąty Polak w ogóle nie ma pasji. Rośnie pokolenie nieszczęśliwych ludzi, alarmują psychologowie. Ten brak mniej odczuwają ludzie młodzi do 24 roku życia, bo jest ich około 14%, ale jest już dwa razy więcej niezadowolonych z życia 30-latków, którzy poświęcają się pracy i rodzinie, odkładając realizację życiowej pasji na później. Wielu wchodzi w taki kanał, z którego potem bardzo trudno jest się wydostać, mówi Beata Pachońska, psycholog i terapeuta. Choć w pasji też trzeba znać granice, aby nie stała się uzależnieniem, bez zaangażowania nie ma prawdziwej satysfakcji. Posłuchajcie prawdziwego pasjonata Federico Felliniego. Nie ma końca, nie ma początku. Jest tylko niezaspokojona pasja życia.
A teraz zapraszam Państwa na nieco dłuższy odcinek powieści Miłość i wojna. Autorem jest John Jakes, a czyta Filip Kosior.
Miał 103. Zaskoczyli go o świcie, kiedy spał na brzegu rzeki. Żaden z nich nie zdradził swojego imienia czy nazwiska. Sam więc nazwał ich w myślach blizna, jeden kciuk, psi pysk. Wszyscy nosili obdarte mundury Konfederacji. By osłabić ich podejrzliwość, podzielił się z nimi resztką sucharu wiszynki. Oni podzielili się z nim przeżyciami z minionych paru dni. Nie z wdzięczności za nakarmienie, domyślił się Billy, tylko po prostu, żeby wypełnić czymś ciszę majowego poranka.
Grant wysłał w pole 100 000 przeciw naszym 60. Ostrzał był tak gęsty, że zapaliły się drzewa i chłopcy albo dusili się w dymie na śmierć, albo płonęli żywcem, kiedy spadały na nich gałęzie.
Jeden kciuk, którego lewa powieka była opadnięta, pokręcił głową i włożył ostatni kawałek szynki do bezzębnych ust. Jak daleko do frontu? Zapytał Billy.
40-50 kilometrów.
Odparł psi pysk i spojrzał na swoich towarzyszy.
Zgadza się?
Skinęli głowami.
Ale my wszyscy idziemy w drugą stronę. Z powrotem do Alabamy.
Spojrzał na Billy'ego, jakby spodziewał się potępienia.
Jest dużo złych znaków, powiedział kciuk. Stary Pete Longstreet został zraniony kulą wystrzeloną przez naszych, tak jak Stonewall rok temu. I słyszałem, że młodszy syn Jeffa Davisa parę dni temu wypadł z balkonu w Białym Domu w Richmond. Zabił się. Jak mówię, złe znaki.
Blizna, najstarszy, otarł tłuszcz z warg.
Strasznie miło z twojej strony, że podzieliłeś się żarciem Misery. Niewiele go mamy na drogę do domu.
Nagle płynnym ruchem wyjął broń z kabury u boku i wymierzył w Billy'ego.
Będziemy zobowiązani, jeśli nam pomożesz, bez marudzenia.
Zniknęli mu z oczu 5 minut później, razem z jego mułem i przepustką. Latarnie oświetlały czarne torsy półnagich mężczyzn. Majowa noc rozbrzmiewała okrzykami, szczękiem i łoskotem rozładowywanych szyn, stukotem młotów i kumkaniem żab na bagnach w pobliżu Potomaku. Ludzie George'a kładli szyny na podkładach ułożonych chwilę wcześniej. Następnie odskakiwali na bok, by zrobić miejsce innym, z młotkami i kubłami pełnymi bolców. Była noc 9 maja, a raczej ranek 10. Prace remontowe mające na celu ponowne otwarcie uszkodzonej linii Aqua Creek i Fredericksburg do Falmouth trwały od 24 godzin. Rachunek wystawiony przez rzeźnika w Wilderness był przerażający. Teraz Lee okopał się gdzieś blisko spod Sylwanii i prawdopodobnie armia Unii będzie się przemieszczać w tamtą stronę. Choć nic mu nie powiedziano, George domyślał się, dlaczego porzucono remont linii Orange-Alexandria tego samego dnia, kiedy Grant pchnął swoje wojska przez Rapidan i dlaczego oddziały Korpusu Służby Kolejowej przerzucono na wschód. To tędy wkrótce pojadą zabici i ranni. George zobaczył, że jeden z jego najlepszych pracowników, wielki brązowo-skóry młodzieniec zwany Galar, nagle się potknął, co zmusiło ludzi niosących z nim szynę do zatrzymania się. Latarnia wisząca na słupie odbijała się w oczach Galara, gdy chwiejąc się patrzył na dowódcę.
Chyba zaraz upadnę.
George wsunął się na jego miejsce i wziął szynę na ramię.
Odpocznij 10 minut, powiedział. A potem wracaj do pracy. Kiedy skończymy ten 20-kilometrowy odcinek, będziemy jeszcze musieli naprawić most nad Potomac Creek. Jeśli będzie pan chciał dać każdemu czarnuchowi 10 minut odpoczynku, wkrótce sam pan padnie, odparł Galar. Pozwól, że ja się o to będę martwił. Idź.
Galar otarł usta z podziwem i podejrzliwością.
Ależ pana cholerny szef, rzucił.
Odszedł, zostawiając George'a z wątpliwościami, jak rozumieć to, co usłyszał. Z uśmiechem zastanawiał się, jak zareagowałby Galar, gdyby się dowiedział, że jego dowódca jest właścicielem ogromnej huty oraz dobrze prosperującego banku. Zajął miejsce Galara w grupie noszącej szyny. Kręciło mu się w głowie i czuł mdłości, ale starał się to ukryć.
Dalej!
Wrzasnął. Wiedział, że jego podwładni czują się tak źle jak on, że boli ich każdy mięsień, tak jak jego. Ale razem pociągnęli kolejną szynę, położyli i odskoczyli. Natychmiast rozległ się stukot młotków mocujących szynę do podkładów, a oni ruszyli po następną. Na Brook Road Billy, słysząc gwizd pocisku, upadł na kolana i wczołgał się do rowu. Wyrzucona w górę chmura kurzu i odłamków skalnych zaczęła opadać i na jego gołą szyję posypały się ostre kamienie. Leżał w zaroślach i czuł, że opuszczają go resztki sił. Z zachodu, północy i wschodu dochodził zgiełk bitewny. Najbliższy wydawał się ten na wschodzie. Billy ruszył i zaczął się przedzierać przez zadymione ulice spod Sylwania Court House. Nikt go nie zatrzymywał. Dopiero gdy udało mu się uspokoić oddech i zataczając się ze zmęczenia, głodu i uciążliwego bólu znalazł główną drogę, nagle z dymu wyłonił się oficer na koniu, prawdopodobnie z oddziałów Jubala Earl'ego. Brodaty oficer błyskawicznie znalazł się tuż obok Billy'ego. Ściągnął cugle, szybko zeskoczył na ziemię i wyjął szablę z pochwy.
— Dość tego dekowania!
— krzyknął, uderzając Billy'ego płazem.
— Twoje miejsce jest tam!
— wskazał ostrzem na wschód. Końce wstążki z czarnego jedwabiu związanej na jego prawym ramieniu furkotały na wietrze.
— Zgubiłem muszkiet, panie kapitanie! — powiedział Billy, mamrocząc, by ukryć swój akcent. — Nie znajdziesz drugiego, czołgając się tędy!
— konfederacki oficer po raz drugi uderzył go szablą.
— Ruszaj się, żołnierzu!
— Muszę spróbować gdzieś się przedrzeć przez linię frontu. — Więc dlaczego nie tutaj? — pomyślał Billy desperacko.
— Ty i tacy jak ty brzydzą mnie! — prychnął kapitan. Straciliśmy wielkiego człowieka, a ty w taki sposób składasz hołd jego pamięci.
Billy nie chciał nic więcej mówić, ale nie potrafił opanować ciekawości.
Nie wiem, o kim pan mówi, panie kapitanie. Kto zginął? Generał Stewart, przeklęty głupcze. Jazda Sheridana, omijając nasze skrzydło, dotarła do Richmond. Przedwczoraj zabili generała Stewarta w Yellow Tavern. A teraz ruszaj się, albo cię aresztuję.
Billy odwrócił się, skręcił w boczną drogę i poszedł niezdarnie przez wysokie zarośla w stronę dalekich okopów. Zakrył rękami głowę, gdy kolejny pocisk eksplodował jak czarny kwiat i potykając się szedł dalej, z każdym krokiem czując coraz większy ból.
Potomac Creek miał w tym miejscu szerokość 120 metrów. Łączący urwiska po obu brzegach most wiszący 25 metrów nad powierzchnią wody zniszczyli żołnierze Konfederacji. Haupt odbudował go. Burnside ponownie zniszczył. A teraz oddziały Korpusu Kolejowej Służby Wojskowej stawiały go znowu. George i jego ludzie cieli i wbijali kłody na fundamenty. Choć Haupt odszedł, pozostały jego plany i metody. W ciągu 40 godzin kopia tego, co pan Lincoln ze złośliwym grymasem określił jako konstrukcję styczek do fasoli i kukurydzianych badyli, była gotowa. Musieli śpieszyć się z robotą, rezygnując ze snu, bo ludzie wracający z bitwy pod Spotsylwania Courthouse mówili, że ranni żołnierze Unii i Konfederacji mnożyli się tam jak drewno na opał zbierane na zimę. Szpitale polowe mogły pomieścić tylko najciężej rannych. Podczas szaleńczej odbudowy mostu 8 ludzi spadło z konstrukcji. 4 umarło. Puchówki ograniczały się do przykrycia ich brezentem. Teraz szyny były już ułożone i przygotowano potężne liny do ciągnięcia lokomotywy.
Ciągnij!
Murzyni i biali oficerowie pracowali razem w rytm okrzyków.
Ciągnij i ciągnij!
Trzymali w dłoniach przerzucone przez ramiona liny połączone z lokomotywą, z której buchały kłęby pary. Tak jak kiedyś ochotnicy Haupta z Indiany i Wisconsin wciągali pustą lokomotywę na swoją konstrukcję, podczas gdy zapadał ponury zmierzch w różący burze. Błyskawice przecinały horyzont. Niebo zdawało się skarżyć, tak jak most. Kołysał się. Trzeszczał. Ale stał. Teraz. Powtarzał to sobie od 10 minut, żeby wzmocnić nerwy, bo ciało wciąż miał słabe. Wiedział, że musi jak najszybciej posłuchać tego wewnętrznego rozkazu. Jedną rękę zacisnął na muszkiecie, który mu dali, drugą uchwycił się szczytu okopu i podciągnął się z wysiłkiem. Gwałtowna ulewa zdążyła już przemoczyć go do nitki.
Hej, Misery, nie wygłupiaj się. Jak się wychylisz, to na pewno cię zabiją.
Wrzasnął jakiś kapral z okopu, który Billy właśnie opuścił. Schylony nisko Billy rzucił się ostatkiem sił w wysoką, śliską trawę. Konfederacka czapka w niewielkim stopniu zasłaniała twarz przed ulewą. Potknął się, wywrócił i zasłonił usta ręką, by nie krzyknąć, gdy wpadł na martwego żołnierza Unii, którego oczy wpatrywały się w błyskawice, a ich blask już go nie oślepiał. Gdy znowu zrobiło się ciemno, Billy rzucił muszkiet i czapkę. Następny błysk oświetlił go, gdy szamotał się, zdejmując szarą kurtkę. Zaciskał usta, żeby stłumić dźwięki bólu. Jego poczynania zostały odkryte przez tych samych rebeliantów, którzy wcześniej przygarnęli go bez zbędnych pytań i zdziwienia, ponieważ ciężkie walki rozproszyły i wymieszały różne oddziały wzdłuż całych linii obronnych Konfederacji. Znów dosłyszał głos kaprala.
To bydla wcale nie rusza do ataku. On ucieka na drugą stronę. Zastrzelcie go!
Ucieka. Masz cholerną rację. Wysapał Billy, próbując ukryć strach pod kpiną. Za nim szczęknęły ładowane strzelby. Wymachując rozpaczliwie ramionami, biegł naprzód, oddalając się od konfederackich żołnierzy. Gdy próbował złapać oddech, czuł się tak, jakby rozrywało mu płuca. Grzmot przetoczył się w ślad za błyskawicą. W blasku kolejnej Billy ujrzał sylwetki drzew, na których pączkowały liście i bagnet błyszczący jak rozgrzany do białości metal. Żołnierz z bagnetem, jeden z ludzi Burnside'a, czuwający od strony pozycji południowców, wypatrzył zbliżającą się postać. Za jego plecami podnosiły się kolejno gotowe do strzału muszkiety.
Nie strzelać!
Billy, podnosząc ręce, starał się przekrzyczeć świst kuli.
Nie strzelać! Jestem oficerem Unii! Uciekłem z...
Potknął się o wystający z ziemi kamień, zamachał ramionami, żeby utrzymać równowagę. Nigdy nie dowiedział się, z której strony padł ten strzał. Gdy trafiła go kula, upadł na twarz ze stłumionym krzykiem.
George dowiedział się więcej o wiosennej ofensywie z waszyngtońskich gazet niż od kogokolwiek z armii. Ofensywę nazywano kampanią Granta i obsypywano pochwałami jego dzielnych ludzi, choć oficjalnie dowódcą Armii Potomaku był generał major Meade. Ale to Grant dowodził wojskami w polu. Meade musiał zadowolić się dowodzeniem korpusem. To była wojna Granta i plan Granta. Zignorować Richmond, zniszczyć armię Lee. Wtedy domek z kart się rozpadnie.
Ale gazety coraz częściej używały zwrotu ofiary Granta. Zabitych zastępowali nowi rekruci, a zdziesiątkowana armia, ciągle uzupełniając szeregi, maszerowała nocami w pościgu za wycofującym się Lee. Jak uderzenia werbla powtarzały się nagłówki. Znaczne straty południa. Nasze straty wynoszą 12 tysięcy. Ciężkie straty po obu stronach. George i Galar przyglądali się jednemu z pociągów śmierci jadącemu z Falmouth na północ po ponownie uruchomionej linii Aqua Creek-Fredericksburg. Zawsze rozpoznawali pociągi z Falmouth z zabitymi, bo jechały znacznie szybciej niż te wiozące rannych czy jeńców. Wokół lokomotywy, która szybko zniknęła im z oczu, unosiły się setki iskier. Skład był tak długi, że mijał ich przez całą wieczność.
20, 21, liczył wagony Galar. 22,
rzucił, gdy przejechał ostatni.
To strasznie dużo trumien. Generał stracił już wielu ludzi, ale straci jeszcze więcej.
Mruknął Galar ze smutkiem. Ilu, jak pan sądzi? Przygnębiony George machnął, próbując odpędzić przelatującą iskrę, lecz nie trafił i poczuł ukłucie na policzku.
Tylu, ilu będzie trzeba, żeby wygrać, odparł.
Był dumny z tego, co zrobili jego ludzie i on. Mimo wszystkich dzielących ich różnic pracowali ramię w ramię. Nienawidził jednak celu tej pracy. Poklepał przyjaźnie Galara po ramieniu, jak nie przystawało oficerowi, ale nie przejmował się tym. Jego oddział był zbieraniną dziwnych ludzi. Dziwnych i dumnych.
Poszukajmy czegoś do jedzenia.
Chwilę później siedział już obok Galara ze skrzyżowanymi nogami przy ognisku rozpalonym z połamanych podkładów. Wławiał fasolę z blaszanego talerza, kiedy gwizd zapowiedział kolejny pociąg z Falmouth. Patrzyli przez labirynt pni w stronę torów oddalonych o jakieś 400 metrów. Północna Virginia była teraz pełna ściętych drzew. Niewiele ich ocalało. George widział, jak białe światło latarń lokomotywy omiata zakręt, załamuje się między pniami i oświetla na chwilę Galara tak, że wyglądał w tym momencie jak opalony biały człowiek.
Ranni, rzucił George, oceniwszy prędkość.
Wrócił do jedzenia, podczas gdy pociąg wiozący jego brata zniknął na północy. Szalała burza. Virgilia i 8 innych pielęgniarek jechało pociągiem z Aqua Creek do Falmouth, gdzie został założony nowy szpital polowy. Potem mieszczące się w opuszczonych kościołach Fredericksburga, stajniach czy prywatnych domach już nie wystarczały. Ranni napływali nieprzerwanym potokiem z terenów objętych walkami wokół Spotsylwanii. Najcięższymi przypadkami, dla których nawet najkrótsza podróż pociągiem byłaby śmiertelna, zajmowano się w Falmouth. Wagon, którym jechały pielęgniarki, został przystosowany do transportu rannych. Siedzenia pasażerów zastąpiono pryczami wydzielającymi znajomy zapach brudu i ran. Okna zostały zabite deskami, z wyjątkiem dwóch, po jednym na każdym końcu wagonu. Ich szyby zostały już dawno wybite i do środka wpadał deszcz, gdy pociąg toczył się na południe. Przy tylnych drzwiach wisiała latarnia, lecz błyskawice przyćmiewały jej światło i nadawały upiorny wygląd opatulonym kobietom, które usiłowały wyglądać godnie, siedząc na pryczach. Przełożoną była pani Neil, od której Virgilia trzykrotnie próbowała uciec. Za każdym razem panna Dix odpowiadała na jej prośbę o przeniesienie w ten sam sposób. Panna Hazard jest zbyt cenną osobą. Panna Hazard pracuje wzorowo w tym szpitalu. Panna Hazard nie może być przeniesiona do służby gdzie indziej. Virgilia podejrzewała, że przykładała do tego rękę pani Neil. Ta starsza kobieta doceniała jej umiejętności, ale przede wszystkim znajdowała przyjemność w denerwowaniu Virgilii. Ta natomiast pogardzała nią jako przełożoną, lecz nie potrafiła się zdobyć na zrezygnowanie ze służby, która dawała jej dużo satysfakcji. Mogła łagodzić cierpienia i leczyć wielu potrzebujących tego ludzi. Widok okaleczonych i zabitych podtrzymywał jej nienawiść do południowców. A kiedy pacjent umierał, przyjmowała to filozoficznie, wspominając słowa Volumni ze sztuki Szekspira Coriolan. Wolę 11 umierających mężnie za kraj, niż jednego lubieżnie przejadającego się z daleka od bitwy. Mówią, że walki o Spotsylwanie były straszne? Odezwała się chorza stara panna Tomasyna Kisko. Brzeg czarnego czepka rzucał cień na jej twarz. A liczba ofiar ogromna. To gwarantuje przegraną pana Lincolna w listopadowych wyborach, powiedziała pani Neil. Nie chcę zakończyć tej rzezi, więc zrobią to wyborcy. Wykorzystywała każdą okazję, by agitować za McClellanem i usposobionymi pokojowo demokratami. Czy to prawda, że do tego szpitala przywożą rannych konfederatów? Zapytała Virgilia. Tak. Ton jej przełożonej był równie lodowaty jak wzrok. Virgilia, która już go znała, zadrżała. Było jej zimno, bo płaszcz przemógł, ale przynajmniej zapach mokrej wełny tłumił odór wagonu. Zastanawiała się przez chwilę i w końcu zdecydowała, że musi się odezwać. Nie będę zajmować się żołnierzami wroga, pani Neil.
Będziesz robić to, co ci każe, panno Hazard.
Inne kobiety spojrzały współczująco na Virgilię, więc przełożona dodała bardziej pojednawczym głosem.
Doprawdy, moja droga, jesteś doskonałą pielęgniarką, ale zdaje się, że nie potrafisz podporządkować się dyscyplinie. Dlaczego tak postępujesz?
Ponieważ, ty głupia krowo, też jestem w pewnym sensie żołnierzem, pomyślała Virgilia i zamiast odpowiedzieć odwróciła wzrok.
Bigotka i służbistka. To jedyne słowa, jakimi nazywała w myślach panią Neil. Ubiegły rok był dla niej trudny z powodu przełożonej. Wiele razy Virgilia była gotowa zrobić to, na co czekała pani Neil. Zrezygnować. Została nie tylko z powodu satysfakcji z pracy, ale także dlatego, że była dobrą pielęgniarką. Wiedziała więcej niż wielu lekarzy udających wybitnych chirurgów. Kiedy ogarniała ją przemożna chęć, by odejść, walczyła z nią, myśląc o niepomszczonej śmierci Grady'ego i o generale Lee, wówczas jeszcze oficerze Unii dowodzącym oddziałem, który położył kres dzielnej walce Johna Browna. Po czym pogrążała się w pracy. Tak było i teraz. Wagon chybotał się, wiatr wył. Deszcz wpadał przez dwa okna bez szyb. Panna Kisko spojrzała lękliwie w górę. Strasznie głośny był ten grzmot, powiedziała. To działa pod Spotsylwanią, sprostowała Virgilia. Burza trwała nadal, przewalając się nad namiotami szpitala polowego rozłożonymi tuż przy stacji Falmouth, więc do krzyków pacjentów, przekleństw chirurgów i wrzasków woźniców ambulansów dołączał się jeszcze hałas przetaczanych wagonów, dzwonków, gwizdków. Virgilia i panna Kisko zostały przydzielone do namiotu przyjmującego rannych, którzy mimo poważnych obrażeń nie wymagali natychmiastowych operacji. Zabiegi przeprowadzano w sąsiednim namiocie, gdzie dyżurowała pani Neil, która kontrolowała Virgilię co godzinę.
Tu jest następny, panno Hazard,
powiedział chirurg, brzuchaty mężczyzna o świszczącym głosie. Niemal popchnął ją w stronę łóżka, na którym sanitariusze położyli szczupłego porucznika o jedwabistych brązowych włosach. Młody człowiek był nieprzytomny, choć jego łóżko znajdowało się w najciemniejszym kącie namiotu. Virgilia wyraźnie ujrzała kolor jego munduru.
Ten człowiek to rebeliant. Tak też wywnioskowałem z szarego płaszcza, rzucił lekarz. Został postrzelony, wskazał prawe udo. Proszę usunąć odzież.
Podszedł do łóżka z lewej strony, gdzie do koca przypięto kawałek papieru. Przeczytał informację.
Kula w pobliżu tętnicy udowej, naczynie krwionośne uszkodzone, lecz nie zaciśnięte. Pochodzi z Mississippi, brygada generała Nate'a Harrisa. Pojmany przy okopach pod Mule Shoal Salient. Nie mogę odczytać jego nazwiska.
Zbliżył papier do lampy wiszącej parę metrów dalej. Virgilia zmusiła się, by zdjąć materiał ze zranionej nogi. Ranny obok majaczył i łkał. Na pryczy za przejście mięczał jakiś chłopak. Z namiotu operacyjnego dochodził zgrzyt piły tnącej kość. Tyle wokół cierpienia, a ona troszczyła się o jednego z tych, którzy je spowodowali. Wściekłość ogarniała ją jak pożar suchy las. Rana południowca była starannie oczyszczona i zabandażowana przez sanitariuszy z ambulansu. Obnażona blada noga wydała jej się nieco zimna. To wyjaśniało brak krwawienia. Ustało wraz ze spadkiem temperatury.
O'Grady.
Głowa Virgilii podskoczyła.
Słucham? Powiedziałem, że jego nazwisko brzmi O'Grady, burknął doktor. Thomas Aloysius O'Grady. Nie wiedziałem, że w Mississippi są Irlandczycy. Niech rzucę okiem.
Znużony chirurg chwiejąc się oprzedł łóżko. Virgilia stała jak rażona gromem.
Zechce się pani odsunąć?
Wymruczała przepraszam i przesunęła się. Uderzyła głową w płótno dachu namiotu, więc musiała się pochylić. O'Grady. Znienawidziła tego chłopca jeszcze bardziej z powodu nazwiska. Ścisnęła kurczowo fartuch i miała go coraz gwałtowniej.
Pan Hazard, czy pani źle się czuje?
Pytanie chirurga sprowadziło ją na ziemię. Przepraszam, doktorze, co pan mówił?
Nie wiem, o czym pani myśli, ale proszę zwrócić uwagę na tego pacjenta. Musimy otworzyć tę arterię i spróbować usunąć...
Doktorze! Zawołała panna Kisko z drugiego końca namiotu. Proszę tutaj, nagły wypadek! Odchodząc pośpiesznie dodał.
Zajmę się nim, jak tylko będę mógł. Proszę założyć nowy opatrunek i doglądać go.
Virgilia wyciągnęła bandaże ze skrzyni stojącej na środku namiotu i wróciła do łóżka porucznika O'Grady'ego. Ilu żołnierzy Unii zabił ten chłopiec z Mississippi? Zastanawiała się. Wiedziała jedno. Już nikogo nie zabije. To nawet dobrze, że nazwisko rebelianta było tak podobne do nazwiska jej zabitego ukochanego, Grady'ego. Zauważyła panią Neil przy wejściu do namiotu, rozmawiającą z innym chirurgiem. Przełożona przez parę sekund obserwowała Virgilię. Zawsze chciała ją przyłapać na błędzie, ale nigdy jej się to nie udało. Gdy pani Neil znowu zwróciła się do lekarza, Virgilia delikatnie zdjęła bandaże z uda porucznika. Starając się nie zdradzić podekscytowania, przykryła kocem rannego. Znalazła drugi i nie mogła powstrzymać uśmiechu, gdy układała go na pierwszym. Delikatnie, niemal czule pogłaskała chłodne czoło młodego porucznika, po czym zajęła się innymi rannymi. Nagle namiotem wstrząsnęła eksplozja. Wszystkie lampy zachybotały. Przybyły następne dwa ambulanse, konie parskały, koła chlupotały w błocie. Deszcz przeszedł w mrzawkę. Virgilia przypuszczała, że wkrótce nastanie świt i choć zaczęły prace zaraz po wyjściu z wagonu, czuła, że przepełnia ją energia. Gdy pomagała przy nowych rannych, nie mogła powstrzymać się od zerkania na nieprzytomnego południowca. W ciągu następnych 20 minut główny chirurg nie znalazł czasu, by wrócić do porucznika O'Grady'ego, za to Virgilia kilkakrotnie podchodziła do łóżka ze świeżą gazą. Ostrożnie podniosła koc. Jasnoczerwona krew z tętnicy splamiła nałożony wcześniej opatrunek. Oddech żołnierza był ciężki, bardziej chrapliwy, tak jak się spodziewała. Odłożyła bandaże na łóżko i sprawdziła puls. Był mocniejszy i szybszy. Tego też się spodziewała. Koce podniosły temperaturę i rana zaczęła mocniej krwawić. Wszystko zgodnie z planem. Założyła dwa nowe opatrunki na poprzednie i przykryła rannego kocem. Upłynie sporo czasu, nim krew przesączy się przez nowe warstwy. Nawet gdyby ktoś podniósł koce, było mało prawdopodobne, żeby coś zauważył. Virgilia starannie opatuliła porucznika. Nie czuła najmniejszych wyrzutów sumienia. To był wróg, a ona była żołnierzem. Grady od dawna już wołał, żeby go pomścić.
— Panno Hazard!
— krzyk głównego chirurga oderwał ją od rannego. Na noszach wniesiono kapitana z poważną raną w piersi. Jedyne wolne łóżko stało obok O'Grady'ego, w najciemniejszym kącie. Z bijącym sercem stanęła między łóżkami O'Grady'ego i nowego pacjenta i próbowała zasłonić konfederackiego porucznika przed wzrokiem chirurga. Zwijający się jak w ukropie lekarz tylko wskazał głową O'Grady'ego i zapytał — Jak się czuje tamten?
— Kiedy ostatnio sprawdzałam, stan był zadowalający, panie doktorze.
— Zdaje się, że ciężko oddycha. Proszę sprawdzić.
— Tak, panie doktorze.
Przestraszona odwróciła się.
Ale później, teraz proszę mi pomóc przy tym.
Virgilia odetchnęła. Przez kilka minut zajmowali się kapitanem. Później wyczerpany chirurg odszedł wezwany przez pannę Kiską, która przyjmowała nowych rannych z ambulansu.
Virgilia wyjęła ze skrzyni świeże opatrunki i pobiegła do O'Grady'ego. Uniosła kot i ujrzała małe czerwone gwiazdki. Tylko dwie na bieli gazy.
Jej uśmiech był niemal zmysłowy. Nałożyła kolejny opatrunek i jeszcze raz przykryła pacjenta kocami. Niezauważalnie wykrwawiał się na śmierć. Nikt nie będzie tu rozpaczał. Według niej powinien umrzeć w ciągu pół godziny. Wyrzuciła zużyte opatrunki do wiadra i bliska uczucia szczęścia zajęła się pracą. Po trzech kwadransach podeszła do pryczy rebelianta i usunęła z jego uda przesiąknięte krwią opatrunki. Założyła nowy, ostatni, jaki będzie potrzebny i przykryła rannego. Postawiła wiadro ze zużytymi opatrunkami przy innych z podobną zawartością i podjęła dalszą pracę. Mimo hałasu i smrodu w namiocie przez kolejne 20 minut niemal fruwała nad ziemią w euforii. A potem nastąpił wstrząs. Niezauważona przez nią pani Neil wróciła na inspekcję pacjentów. To właśnie jej krzyk zwrócił uwagę wszystkich. Przysadziste ciało przełożonej odbijało się od płótna rozjaśnionego światłem nowego dnia. Pani Neil uniosła koce, które okrywały porucznika O'Grady'ego.
— Doktorze! Doktorze! Ten chłopiec nie żyje! Kto miał go doglądać?
Zapraszam do wysłuchania ogłoszeń z naszego sanktuarium. Maria nieustannie nas prowadzi i strzeże, dlatego dziękujemy za jej obecność w naszym sanktuarium. Dziękowaliśmy szczególnie właśnie w tym miesiącu, już za 58. rocznicę poświęcenia naszego sanktuarium, a dokonało się to 16 października 1966 roku. Natomiast na drugi rok, 29 czerwca, będziemy dziękować za 70-lecie rozpoczęcia pierwszej mszy świętej, rozpoczęcia działalności ojców Paulinów tutaj na tym naszym sanktuarium. Także zapraszamy na 20. Szczególny to dzień modlitwy, właśnie modlitwy dziecka utraconego. Modliliśmy się w tym dniu za wszystkie dzieci, które odeszły z tego świata, a rodzice doświadczali właśnie bólu i cierpienia. Dziękujemy za wszystkim uczestnikom za właśnie w tej mszy świętej o godzinie 12.30. Także w tym miesiącu 22 wspominamy świętego Jana Pawła II, liturgiczne wspomnienie 22 października, natomiast 26 października zapraszamy na czuwanie nocne o godzinie 8, adoracją, rozpoczęcie czuwania, apel, modlitwa na różańcu i msza święta. W miesiącu listopada już zapraszamy do uczestnictwa w mszach świętych za naszych zmarłych, także przesyłamy specjalne intencje właśnie za naszych zmarłych, te wypominki każdego dnia przez cały miesiąc o godzinie 12.30 właśnie modlimy się w kaplicy Matki Bożej oraz także w niedzielę na mszy świętej wypominkowej. 1 listopada przypada w tym roku uroczystość Wszystkich Świętych w piątek. Dodatkowa msza święta Dzień Modlitw za Zmarłych to dodatkowa msza święta w języku polskim o godzinie 10.00. Także jest to święto obowiązkowe. Także 2 listopada, dzień zaduszny, dodatkowa msza święta o godzinie 10 w języku polskim. Natomiast wieczorem msza święta za zmarłych wolontariuszy naszego sanktuarium o godzinie 5. Specjalna, jak co roku, msza święta za zmarłych naszych wolontariuszy, dobrodziejów. Natomiast 3 listopada zapraszamy na dzień modlitw za zmarłych. Uroczysta msza święta o godzinie 12.30 z procesją na cmentarz po mszy świętej, właśnie ta procesja. Niech Bóg nam błogosławi w tym szczególnym czasie naszego dziękczynienia i uwielbienia Pana Boga, modląc się za naszych zmarłych, którzy tak wspaniale byli z nami, odeszli do wieczności, niech wypraszają te specjalne łaski nam za dusze w czyśćcu cierpiące. Niech Pan wszystkim błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, do usłyszenia ogłoszenia przygotował ojciec Bartłomiej.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu Barbara Ilnicka, zapraszając na spotkanie jutro o zwykłej porze. Dziś pragnę życzyć Państwu miłego popołudnia i dziękuję za spędzenie tej godziny przed radioodbiornikami. Wszystkiego dobrego.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.